Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Ce n'est pas la part Dieu, ce qui m'enchante. Au pied de la beauté qui nous vient enivrer, le plaisir doit-il soupirer? Non, le rire à la bouche, écoutez comme il chante, écoutez comme il chante.
Yeah.
diable celui qui pleuve pour de beaux yeux, à nous livrer ce meilleur des choses joyeux. Vivons une œuvre dans les cieux. Oh,
au diable celui qui pleuve pour de beaux yeux, à nous livrer ce meilleur des choses joyeux. Vivons une œuvre dans les cieux.
Dobry wieczór, Magda Jasińska. Witam. Już za kilkanaście minut spotkanie jest z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską, a w pierwszej części no już odnotujemy, że wakacje za nami i rozpoczynają się sezony artystyczne, między innymi w Operze Nowa. Będzie to 61. sezon artystyczny. Jaki będzie? O tym za kilka minut opowie dyrektor opery Maciej Figas.
Volaron già tre lune, da che la mia Violetta agi per me lasciò dovizie, amori e le pompose feste, o vagli omaggio avvezzo vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Vitor contenta in questi ameni luoghi, tutto scorda per me. Qui presso lei io rinascere mi sento, e dal soffio d'amore rigenerato scorda ne gaudi
Dyrektor Opery Nowa Maciej Figas, właściwie rozmawiamy za 3 minuty przed rozpoczętym sezonem. To będzie sezon na pewno już po części zakończonych inwestycji.
Dokładnie spotykamy się chyba w najgorętszym momencie tej pierwszej fazy modernizacji opery, czyli momencie odbiorów. Przypomnę, że zmieniona została już podłoga magazynu dekoracji wysokich. Te prace zostały odebrane. Trwają odbiory części oświetlenia, nowych obwodów i nowych aparatów oświetleniowych. Trwają również odbiory instalacji sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny i z tego co wiem, szczęśliwie zakończyły się już odbiory nagłośnienia dużej sali widowiskowej. Czyli ten pierwszy etap jest już bliski zakończenia. Zresztą chyba nikogo to nie dziwi, bo już w przyszłym tygodniu pierwsze spektakle Zemsty Nietoperza.
No właśnie, Zemsta Nietoperza i znowu kolejny jubileusz, a Zemsta Nietoperza od 22 lat?
Tak, od 22, w 95 roku, pamiętna premiera z niezapomnianym Janem Kopuszewskim, a zaczynamy dlatego, że chwilę później mamy kongres w operze i zamówienie na właśnie na ten spektakl przyszło z tej strony.
Czyli na razie Zemsta Nietoperza, Jasi Małgosia, a potem Kopciuszek, czyli ogrywamy spektakle, które już są w repertuarze Opery Nowa, ale czekamy na premierę.
Co nie oznacza, że artyści Opery Nowa skupieni są wyłącznie na dotychczasowym repertuarze. Nie. Pani redaktor już zdążyła zauważyć, że w pomieszczeniu obok siedzi Maciej Prus, który jest już w operze od wczoraj i od wczoraj prowadzi już próby do Falstaffa, czyli październikowej premiery Opery Nowa. Jest to ostatnia opera Verdiego, taki może mniej typowy Verdi, ale myślę, że nie trzeba zachęcać widzów do obejrzenia tego spektaklu, tym bardziej, że pewną ciekawostką jest, że jest to, tak jak powiedziałem, ostatnia opera Verdiego stworzona w wieku blisko 80 lat, a zdradzę, że nasz reżyser, pan Maciej Prus, będzie obchodził podobneż urodziny w tym roku. Tak więc no, myślę, że bardzo ciekawy zbieg okoliczności i bardzo ciekawa inscenizacja.
A jak wygląda dobór tych kolejnych premier? To jest to, co się przyśni dyrektorowi, to jest potem wstawiane na afisz?
Ponieważ rozmowa może być wykorzystana przez wszystkich moich kolegów, więc nie zdradzę tych tajników. Powiem tylko, że jest to wypadkowa bardzo wielu czynników i propozycji poszczególnych realizatorów i naszych marzeń często o produkcji takiej, a nie innej opery czy baletu, ale też trzeba brać pod uwagę różnego rodzaju okoliczności, na przykład taką specyficzną okolicznością będzie w roku 2019 rok moniuszkowski, czyli nikogo nie zdziwi, jeżeli w tym roku zaplanujemy premierę jednej z opery właśnie Stanisława Moniuszki. To jest, tak jak powiedziałem, jest to wypadkowa bardzo wielu czynników, ale więcej szczegółów nie będę zdradzał, bo koledzy czujnie słuchają.
Kolejna premiera w kwietniu zapewne. Co to będzie?
Kolejna premiera inauguruje 25. Bydgoski Festiwal Operowy. No, wszyscy Państwo wiedzą, co to znaczy. To znaczy, że mamy pierwszy skromny jubileusz, no i niezwykle wyśrubowane wymagania. Chcemy, żeby ten festiwal rzeczywiście był godny swojej nazwy. Z naszej strony, ze strony Opery Nowa, rozpocznie go premiera Romea i Julii Sergiusza Prokofiewa, baletu no niełatwego, ale o którym wspominał kiedyś, realizując Dziadka do orzechów, Paul Chalmer, kanadyjski choreograf, i właśnie jesteśmy w trakcie domawiania szczegółów umowy z panem Paulem. Ten właśnie twórca niezapomnianego Dziadka do orzechów stworzy, mamy nadzieję, Romeo i Julię. A potem w programie festiwalu myślę, że mała niespodzianka, ponieważ no, jesteśmy na najlepszej drodze, aby stworzyć program, który no, będzie daleko odbiegał, jeśli chodzi o rodzaj zespołów, od poprzednich festiwali. Powiem tyle, pojawi się opera z Brna, pojawi się Nationaltheater z Mannheim, pojawi się duński balet, rozmawiamy z Kanadyjczykami, rozmawiamy z Kijowem, rozmawiamy z Sofią. Jest taka możliwość, że zespół Opery Nowej inaugurujący festiwal będzie jedynym polskim zespołem na tym festiwalu.
A cały czas kręcimy się po tej samej materii finansowej, co w latach ubiegłych?
No, nie do końca. Mogę zdradzić, że pomimo, że jest to jubileuszowy festiwal, dostaliśmy niemiłą niespodziankę w postaci anonsu, że ministerstwo nie przewiduje w przyszłym roku finansowania festiwalu, ale małe larum, które spowodowałem, skutkiem tego larum były już wstępne deklaracje, że nie mam się tym specjalnie przejmować, ponieważ sytuacja się zmieni. Ale tak jak mówię, no, los dyrektora festiwalu nie jest do końca taki pewny i jak widać nie jest wolny od stresów i niepewności, więc i tym razem przyjdzie mi pewnie walczyć o to, żeby te pieniądze się pojawiły.
Czy to może być taki przełomowy sezon, roboczy sezon, który dobrze wykorzystamy pod budowę czwartego kręgu?
Prace nad czwartym kręgiem cały czas trwają, mimo że ich nie widać i nie słychać. To znaczy, niedawno odebraliśmy koncepcję i plan funkcjonalno-użytkowy z pracowni gdańskich architektów. Tworzymy w tej chwili plan biznesowy, o który poprosił marszałek i skarbnik województwa. Więc te wszystkie zdobywamy różnego rodzaju niezbędne dokumenty, niezbędne do tej inwestycji. Tak, przygotowujemy się do niej i myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, najdalej miesięcy, zapadną już konkretne decyzje.
Wiem, że nie lubi pan tego pytania, bo jest pan znany z tego, że cokolwiek pan wypuści z rąk, to jest to wycyzelowane, bardzo dobrze przygotowane, ale kiedy będzie wreszcie na DVD Zniewolony umysł?
Powiem tak, dostaliśmy w tej chwili informację, że jest szansa na dodatkowe pieniądze. Nie powiem z jakiego źródła, żeby znowu nie zachęcać kolegów, ale chcemy je przeznaczyć właśnie na sfinalizowanie DVD Zniewolonego. Powiem jeszcze, że od strony technicznej jesteśmy w zasadzie gotowi. Także sprawa się rozbija wyłącznie o środki finansowe i jeżeli tylko je zdobędziemy, to zgodnie z obietnicą, chociaż ta obietnica dotyczyła jubileuszowego sezonu, który już mamy za sobą, to zgodnie z tą obietnicą ta płyta się ukaże.
A potem trzeba pójść za ciosem i nagrywać kolejne.
A pani redaktor albo ma dobre wtyczki w zespole, albo rzeczywiście ma jakieś prorocze sny, ponieważ rzeczywiście przymierzamy się do kolejnego nagrania i mogę zdradzić, że będzie to nasza Halka Stanisława Muniuszki.
Warta grzechu.
Warta grzechu, przypomnę, w reżyserii Natalii Babińskiej, pod kierownictwem muzycznym Piotra Wajraka. Jest zapotrzebowanie na takież DVD. Przypomnę, że 2019 rok to rok moniuszkowski, więc warto się w tę stronę pochylić.
Nowe twarze, nowe głosy?
O mój Boże, dużo nowych twarzy w zespole baletowym, na pewno. Tam rotacja jest spora, no, są i plany macierzyńskie poszczególnych osób, są i plany, inne plany zawodowe, o których już mówiłem na zakończenie poprzedniego sezonu, także trochę nowych twarzy. Wśród solistów i w zespole orkiestry również kilka nowych twarzy, a tak poza tym proza życia.
I czego można życzyć na ten już niejubileuszowy sezon, 61?
Żeby ta nasza praca przyniosła podobny plon jak w poprzednich latach.
To było spotkanie z dyrektorem Opery Nowa Maciejem Figasem. Czekamy na pierwszą premierę, no i też pierwsze spektakle. Przypomnę, już w najbliższym tygodniu Zemsta nietoperza. A za chwilę spotkanie z profesorami Renatą i Radosławem Marcami, szefami czwartego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Markowicach. Yes, Renata i Radosław Marcowie, czyli szefowie 4. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. I właściwie już rozpoczynamy tegoroczny festiwal i tak będziemy spotykać się i opowiadać o kolejnych, nie chciałabym powiedzieć wieczorach, popołudniach tak w Markowicach. Co tydzień rozpoczynamy w najbliższą niedzielę.
Może pani dyrektor.
Inauguracja nastąpi w najbliższą niedzielę o godzinie 15 w Bazylice Mniejszej w Markowicach. Wystąpi dyrektor artystyczny również, Radosław Marzec jako solista oraz zespół chorałowy z Bydgoszczy Vox Cordis pod dyrekcją Michała Kołodzieja. Serdecznie zapraszamy na ten koncert i na kolejne koncerty, które będą się odbywały w pierwsze 3 niedziele września i również w październiku, w pierwsze 3 niedziele o godzinie 15.
Panie dyrektorze, co pan zagra na inaugurację?
Część będzie to utwory, będą to utwory alternatym z chorałem gregoriańskim, opisujące chorał dokładnie, rzecz ujmując, będą to utwory organowe oparte na chorale, które przedtem zostanie zaśpiewany. Będzie to Salve Regina i Ave Maristella, a dodatkowo jeszcze będzie cały cykl Magnificat Jeana Guillena, Magnificat na drugim tonie, także w konwencji alternatim z chorałem.
Właściwie nie musiałabym usprawiedliwiać, dlaczego ten festiwal odbywa się w Markowicach, chociażby ze względu na wielką postać proboszcza, kustosza i rektora bazyliki w Markowicach, księdza Jacka Dziela, ale no też powiedzmy o instrumencie, bo bez instrumentu dobrego nie mogłoby dojść do organizacji takiego festiwalu.
Oczywiście ja zawsze mówię, że są potrzebne, konieczne dwa elementy do zorganizowania festiwalu organowego. Powiedzmy 3 w sumie, ale 2 priorytetowo, czyli instrument i proboszcz, czyli włodarz świątyni, który będzie chętny, będzie rozumiał potrzebę eksponowania instrumentu. Poza liturgią, która to jest naturalną rzeczą dla organów, ale chodzi o eksponowanie koncertowe i mamy tam rzeczywiście fantastycznego księdza proboszcza Jacka Dziela. 3 element to ten sam, który jest potrzebny do prowadzenia wojny, czyli pieniądze.
No ale jakoś się udaje zorganizować te 3 elementy i festiwal od 3 lat, bo w tym roku 4. edycja przed nami, jednak jest organizowany. Pani dyrektor, jaka jest atmosfera w ogóle w Bazylice w Markowicach?
Festiwal pozyskał sobie już swoich stałych słuchaczy i melomanów. Niemniej zawsze chętnie widzimy również nowe twarze. Atmosfera jak zwykle, tak jak w Markowicach, bardzo otwarta. Repertuar wydaje mi się, że jest na tyle zróżnicowany, że każdy może usłyszeć coś bliskie swojemu sercu, zarówno od muzyki organowej i rzeczywiście muzyki w stylistyce barokowej, ale także muzyka kameralna. W tym roku tę część kameralną, która będzie się pojawiała na 3 koncertach, będą to zespoły właśnie wokalne, zespół Vox Cordis z Bydgoszczy, zespół Alla Camera, zespół wokalny z Grudziądza i na finał 15 października wystąpi kameralna orkiestra Academia del Arco pod dyrekcją Pawła Radzińskiego i w tym koncercie ja również będę miała przyjemność wziąć udział wspólnie z profesorem Radzińskim, wykonując utwory Vivaldiego, znakomite, motoryczne, radosne, pełne energii.
A jacy organiści przyjadą?
Będą to organiści z Polski i zagranicy, tak jak konwencja tego festiwalu nakazuje. Z zagranicy będzie to Filipe Verissimo z Portugalii, Bart Rodens z Belgii oraz Lada Labzina z Rosji. Jest to pierwsza Rosjanka na naszym festiwalu, ale znakomita organistka. Z Polski będzie Witold Zalewski z Krakowa, Józef Kotowicz z Białegostoku, obaj panowie pracujący w akademiach muzycznych, no i oczywiście ja również będę miał.
A czy łatwo jest zapraszać możliwość, takie znakomitości?
To znaczy, to jest kwestia faktycznie kontaktów, ale też dobrania czasu. No cóż, każdy muzyk chce wystąpić i to jest naturalna cecha muzyka koncertującego, więc sam problem zaproszenia nie istnieje. Natomiast istnieje dobór terminu, no i oczywiście wysokości honorariów.
Tak? Jeśli chodzi tutaj właśnie, bo wspomnieliśmy o tym trzecim elemencie finansowym, jest to zawsze no, coś, co spędza organizatorom sens powiek, zanim podejmiemy kroki organizowania festiwalu, ale na szczęście naprawdę możemy się tutaj pochwalić, i że festiwal jest wspierany zarówno jeśli chodzi o władze województwa, jak i o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy wspaniałych patronów festiwalu, ksiądz prymas Wojciech Polak, rektor uczelni profesor Jerzy Kaszuba, marszałek województwa i oczywiście Ministerstwo Kultury.
I właściwie możemy uczestniczyć nie tylko w uczcie duchowej, ale możemy też przyjechać wcześniej, pospacerować po parku, obejrzeć kościół, jak wygląda, prawda? Czyli przyjeżdżają najczęściej na razie mieszkańcy Inowrocławia i okolic, chociaż zapraszamy bardzo, bardzo gorąco mieszkańców chociażby Bydgoszczy,
właśnie,
a może jeszcze innych miejscowości.
Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich, a odległość no, jest troszeczkę barierą, natomiast tak jak pani już wspomniała, warto tam zajechać chociażby ze względu na klimat, na to, co jest wokół świątyni. Sama świątynia oczywiście jest także przepięknym monumentem, także zapraszamy serdecznie. Bydgoszcz jest nieblisko, to jest ponad 50 kilometrów i warto, już przyjeżdżają nasi słuchacze, mamy pewne stałe grono, na razie niewielkie z Bydgoszczy siłą rzeczy, ale zapraszamy oczywiście wszystkich.
Pierwszy koncert festiwalowy w Markowicach już jutro o godzinie 15. A teraz zapraszam na spotkanie z Aleksandrą Kłapu-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapu-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór z muzyką polskiego klasycyzmu i romantyzmu jednocześnie. Bowiem królować będzie twórczość przełomu wieku XVIII i XIX. Bohaterem dzisiejszego wieczoru będzie Franciszek Lessel. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy twórczości Karola Kurpińskiego, mistrza polskiej opery młodoromantycznej i twórcę, który właśnie w dziedzinie teatru muzycznego osiągnął ogromny sukces. Dziś Franciszek Lessel, który uprawiał w zasadzie wszystkie gatunki późnego klasycyzmu i wczesnego romantyzmu, z wyjątkiem opery właśnie. I Lessel uważany jest za przodującego twórcę, który wprowadził polski koncert na drogi młodego romantyzmu. Franciszek Lessel to twórca, który, podobnie jak Kurpiński, wyrósł na wzorcach muzyki klasycznej. To właśnie on uczył się u słynnego Józefa Haydna. On studiował na najlepszych klasycznych wzorach. On był z Czartoryskim w Wiedniu i tam nie tylko zasmakował ducha wiedeńskiego klasycyzmu, ale także uczył się na najlepszych wzorach. A ponieważ był twórcą niezwykle ambitnym, w młodości kiedyś ojciec, jak pisze Barbara Chmara-Rzeczkiewicz, zadał mu taką misję, aby był w tym, co robi, w swoim fachu, ponad klasę średnią. Jest to moim jedynym życzeniem, jak spodziewam, spełnisz je. W każdym razie Franciszek Lessel, spełniając owo zadanie, ową ideę przewodnią życiową, którą polecił mu jego ojciec, w istocie wyrósł ponad przeciętny poziom twórców, których wszak mieliśmy w Polsce wielu. Część z nich uczyła się właśnie na niemieckich czy wiedeńskich wzorach, inni powielali muzykę salonową, typową dla późnego klasycyzmu. Franciszek Lessel właśnie jako pierwszy połączył owe idee klasyczne z przedświtem polskiego romantyzmu i zrobił to bodaj najlepiej w jednym z najpopularniejszych swoich utworów, jakim jest koncert fortepianowy C-dur op. 14. Prawdopodobnie koncert ten jest drugim koncertem Franciszka Lessla, bowiem pierwszy zaginął. Miał swoje prawykonanie w 1810 roku. Symptomatyczna data, wszak to rok urodzenia Fryderyka Chopina. I nie tylko jest to najczęściej grywany utwór Franciszka Lessla, ale także koncert, który zasługuje na uznanie właśnie jako twórczość zapowiadająca genialne dzieła Fryderyka Chopina. Właśnie w koncercie C-dur Franciszek Lessel zawarł to, co najistotniejsze w muzyce tego czasu, w muzyce rodzącego się polskiego romantyzmu. Klasyczny schemat, klasyczną formę, klasyczny porządek i układ części, a oprócz tego już błysk wirtuozerii, już błyskotliwość pasaży, biegników, środki może ktoś powiedzieć konwencjonalne dla swojej epoki, ale z drugiej strony wskazujące, jakże znaczący powiew romantycznej wirtuozerii, romantycznego stylu i stylu brillant, jakże modnego w tym okresie w całej Europie. Zatem posłuchajmy tego najlepszego dzieła Franciszka Lesla w młodym wykonaniu. Emilian Madej na fortepianie i towarzysząca mu orkiestra Jeunesse Musical pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Franciszek Lessel. Piękne, monumentalne Allegro Brillant, czyli pierwsza część koncertu fortepianowego C-dur op. 14.
Thank you.
to piękne, rozbudowane allegro brillant, czyli błyskotliwa pierwsza część koncertu fortepianowego C-dur op. 14 Franciszka Lesla, kompozytora polskiego klasycyzmu i rodzącego się romantyzmu, twórcy, który nie tylko wprowadził muzykę kameralną na wody młodego polskiego preromantyzmu, ale także kompozytora, któremu zawdzięczamy przygotowanie gruntu pod wielkie koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina właśnie swoim dziełem, które, przypomnę, miało prawykonanie w 1810 roku. Teraz Andante i Polonez D-dur op. 9, kompozycja, której autograf odkryty w Bibliotece Towarzystwa Muzycznego został zupełnie niedawno zarejestrowany, to kompozycja pochodząca także z początku wieku XIX, wszak Franciszek Lessel zmarł w 1838 roku. Gdzieś około 1808-1807 roku datowane jest owo Andante, z którego dzisiaj posłuchamy fragmentu drugiej części owego cyklu utworu przeznaczonego na skrzypce i fortepian op. 9. Polonez, który pokazuje charakterystyczne nie tylko salonowe upodobanie do owego tańca, który przecież od wieku XVIII na europejskich salonach pojawiał się, ale także wskazuje nam znowuż tę więź z muzyką Fryderyka Chopina, która wyraźnie nam podkreśla, że bez twórców poprzedniej epoki, bez tych, którzy finalizowali polski klasycyzm i sprzyjali rodzącym się nurtom romantycznym, nie byłoby fenomenu muzyki Fryderyka Chopina, nie byłoby potem muzyki Moniuszki, Szymanowskiego, Karłowicza. W dziejach muzyki, w dziejach twórczości kompozytorskiej owa ciągłość pokoleń jest nie do przecenienia. Karol Kurpiński i Franciszek Lessel są pomostem, którym wkracza na europejski poziom muzyczny właśnie twórczość Fryderyka Chopina. I ów Polonez, który kojarzyć się może z salonową przeszłością muzyki klasycznej, tak naprawdę pokazuje nam ową ciągłość muzyczną, która rodzi nam polski romantyzm początku wieku XIX. Zatem Polonez z cyklu Adagio i Polonez na skrzypce i fortepian op. 9 Franciszka Lessla w interpretacji Tadeusza Gadziny na skrzypcach i Pawła Perlińskiego na fortepianie. A na kolejny wieczór z muzyką młodego polskiego romantyzmu zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia.